Polska we Francji. Anna Bernhardt.
W podparyskiej miejscowości Nanterre, gdzie mieści się słynny niegdyś ze swych buntów uniwersytet, oficjalnie otwarto archiwa Michaiła Hellera. Uroczystość w bibliotece uniwersyteckiej stała się okazją, by przypomnieć sylwetkę tego wybitnego specjalisty od najnowszej historii Rosji, znanego polskim czytelnikom ze stałych publikacji na łamach paryskiej kultury i niezwykłego człowieka zarazem. Zacznijmy od przypomnienia fragmentu archiwalnego nagrania naszej rozgłośni. Michaił Heller w 1989 roku tak analizował sytuację w Rosji, wtedy jeszcze w Związku Sowieckim.
Ja nie jestem optymistą, bo optymista zawsze wierzy w postęp, wierzy, że wszystko będzie dobrze. Na razie mnie się wydaje, ja mówię o historii Związku Radzieckiego, akurat minęło 70 lat, to nie było wszystko dobrze. Albo nawet można powiedzieć, wszystko było niedobrze.
O tym pesymizmie czy realizmie Hellera sporo było mowy podczas spotkania w Nanterre, na którym atmosfera była wyjątkowa, gdyż zabierający głos w dyskusjach specjaliści od historii Rosji i Polski zaliczali się jednocześnie do grona przyjaciół Miszy, jak go nazywali. Refleksje historyczne mieszały się więc ze wspomnieniami osobistymi, co jeszcze bardziej uwydatniło dorobek i wpływ rosyjskiego badacza, który pozostawił po sobie wiele cennych dokumentów. W archiwum przekazanym przez jego syna znalazły się manuskrypty książek, artykuły zamieszczane na łamach ruskiej myśli i paryskiej kultury, notatki do wykładów na Sorbonie czy wystąpień podczas sesji naukowych, nie mówiąc już o prywatnej korespondencji. Opracowaniem archiwum zajmował się Aleksander Goriunow, który przyznał, że praca była ogromna.
To była duża robota, która szła bardziej półtora lat nad tym archiwum.
Przez półtora roku trzy osoby zajmowały się opracowywaniem blisko 8000 dokumentów Michaiła Hellera. Książki, manuskrypty, artykuły, notatki i korespondencja prywatna opracowane i skatalogowane są teraz dostępne w Bibliotece Współczesnej Dokumentacji Międzynarodowej w Nanterre, podkreśla prowadzący ten projekt Aleksander Goriunow, zachęcając do korzystania z tego bogatego archiwum, otwartego i dostępnego dla wszystkich, a katalog można już znaleźć na stronach internetowych.
Pełny opis tego archiwu, który stanowi 100 stron. Поэтому, пожалуйста, все, кто хочет, приезжайте, работайте.
Monika Pruchniewicz zajmowała się polską częścią archiwum Michaiła Hellera, który przez lata współpracował z redaktorem Jerzym Giedroyciem i publikował na łamach kultury, na początku pod pseudonimem Adam Kruczek. Ze względu na osobiste życie pana Michała Hellera i ze względu na jego kontakty wydawnicze, ten polski rozdział archiwum jest bardzo duży. Proszę nam w kilku słowach opowiedzieć o najważniejszych rzeczach.
Więc jest tego 7-8 kartonów. I z tych kartonów najważniejsza część dotyczy współpracy Michała Hellera z kulturą paryską, więc jest cała korespondencja z Jerzym Giedroyciem. Są również artykuły, które przygotowywał dla kultury, jak również korespondencja, którą otrzymywał od czytelników kultury i artykuły, które mu przesyłano do recenzji. Z drugiej strony jest dosyć duża część korespondencji z środowiskiem polskim w Polsce, z przyjaciółmi w Polsce. Bardzo, bardzo duża część korespondencji z Wiktorem Woroszylskim, która się rozkłada na 20 lat i gdzie właściwie znajdujemy niesamowicie cenne opisy życia politycznego i kulturalnego w Polsce w latach 70. i 80. I z trzeciej strony mamy listy, które przychodziły do Michała i Eugenii Heller od ich rodziny, żydowskich, które po 68 roku wyjechały z Polski albo do Stanów, albo do Izraela. I te listy to jest bardzo wzruszające świadectwo wędrówki tych ludzi po 68 roku. Także to są trzy takie największe rozdziały tej części polskiej archiwum.
Najbardziej ciekawy materiał, który pani znalazła, albo może nieoczekiwany?
Nieoczekiwany był na przykład maszynopis dziennika Mariana Brandysa z początków istnienia KOR-u, z pierwszych miesięcy istnienia KOR-u, z dużą ilością cennych anegdot, ale również z opisem na żywo, na gorąco, tego wszystkiego, co się wtedy działo. Dla mnie to była niesamowita lektura.
I Sławomir Mrożek też się zwrócił z prośbą do pana Hellera.
Tak, tak, to była dosyć krótka korespondencja, dosyć krótka wymiana listów, trzy listy. W pierwszym z nich zresztą Mrożek pisze do Hellera. Wystawił pan moją znajomość cyrylicy na bardzo ciężką próbę. Widocznie Michał Heller pisał do niego po rosyjsku i chodziło po prostu o pewne szczegóły życia na Krymie w początku XX wieku, o które prosił Mrożek, który wtedy pisał Miłość na Krymie.
Studiując archiwa Michała Hellera, nie znając go osobiście, jakim się pani wydaje człowiekiem?
Dla mnie to była bardzo duża emocja, móc przeczytać te wszystkie materiały. Wydaje mi się przede wszystkim człowiekiem głęboko ludzkim, nie zapominającym o swoich przyjaciołach zarówno w Rosji, jak i w Polsce, próbującym wybudować na nowo swoje życie w Paryżu, co oczywiście wymagało niesamowicie dużo pracy i energii, ale też pozostającym wiernym swoim przekonaniom i swojemu poszukiwaniu prawdy historycznej.
Instytut Literacki na tym spotkaniu reprezentował Wojciech Sikora, który przypomniał do naszego mikrofonu, jak wyglądała współpraca sowietologia z Jerzym Giedroyciem.
Michał Heller przyjechał do Paryża w roku 68 i następnego, czyli 1969 roku, rozpoczął współpracę z kulturą, która trwała do ostatnich dni jego w Paryżu w 1997 roku.
Pisał co miesiąc notatki zatytułowane w prasie sowieckiej, potem notatki rosyjskie. Jego artykuły tłumaczyła Jula Juryś. Zresztą mówiąc z żartem do swojej przyjaciółki, kiedyś Michał Heller powiedział, jak czytuje moje artykuły w Kulturze, to się sam dziwię, że tak dobrze pisze. Ale oprócz tych artykułów w archiwum Michała Hellera znaleziono masę listów do Jerzego Giedroycia.
No oczywiście, korespondencja Jerzego Giedroycia z Michałem Hellerem jest zachowana cała w Instytucie Literackim. Na pewno odpowiemy na apel, który wystosował przed chwilą syn Michała Hellera, Leonid Hellera, żeby zebrać w jednym miejscu wszystkie listy. Otóż mamy bardzo dużo tych listów i jestem przekonany, że pan Henryk Giedroyć odpowie pozytywnie na ten apel. Chciałbym jeszcze dorzucić, że to jest prawie 30 lat publikowania w Kulturze. Dokładnie to będzie chyba 29 lat. Otóż to jest prosty rachunek. To jest jakieś 300 numerów Kultury, w którym w każdym było albo kronika właśnie w sowieckiej prasie, a później notatki rosyjskie, jak Sowiety się skończyły, ale nie tylko, bo były to czasem omówienia różnych książek, różne notatki, rzeczy mniejsze lub większe, ale zawsze niezwykle ważne. Trzeba dodać, że na tej konferencji niezwykle eleganckiej, niezwykle ciekawej padło bardzo dużo dobrych słów pod adresem Michała Hellera, ale przewijało się od początku do końca takie stwierdzenie, żal, że jego wśród nas nie ma.
Nie ma prawdy historycznej, ale jest kłamstwo. Są próby przeinaczania historii, wymazania pewnych faktów czy ich pominięcia, przytoczył na spotkaniu w Nanterre słowa Hellera historyk Michel Accouturier. Pasja dociekania prawdy, tropienia fałszów jest widoczna w publikacjach Michała Hellera, który choć skromny i delikatny, nie narzucający sądów nikomu, uwiódł niejednego słuchacza swą wiedzą, erudycją, ale również subtelną ironią i wielkim poczuciem humoru. Nie był tolerancyjny we współczesnym tego słowa znaczeniu, gdy wszystko jest względne, mówił o swym przyjacielu Olivier Chevrillon. Jean Bonamour podkreślał wielką odwagę i wysiłek Michała Hellera i jego żony, próbujących odnaleźć się na powtórnej już emigracji. Z determinacją niezachwianie bronił Heller swej pracy na temat Platonowa, używając słowa ludobójstwo na określenie wydarzeń, które miały miejsce za czasów Stalina na Ukrainie. Nie było to dobrze widziane wtedy na Sorbonie, na co z ironią patrzył były więzień łagrów. Komunizm znał on od podszewki. Ten w wydaniu sowieckim uważał za unikalny wypadek w historii świata i patrzył raczej pesymistycznie w przyszłość. O roli Michała Hellera jako historyka i jednego z największych sowietologów mówiła też Ewa Berard.
Ja po pierwsze jestem z trochę innego pokolenia, prawda, jestem z pokolenia raczej jego syna. I to był i syn, i ojciec byli przyjaciółmi moimi. Myślę, że rolę, jaka była, odkrywam dopiero dzisiaj. I dużo się tutaj mówiło o archiwach jego pracy we Francji i o archiwach, które zostały we Francji. Ale myślę, że co jest, wyszło bardzo jasno z tej dyskusji, z tego dnia poświęconego Hellerowi, że warto by było, żeby jego praca, działalność, osobowość, mądrość i doświadczenie były bardziej znane w Polsce. Znaczy ta rola nie tyle pośrednika, ile człowieka, który wchłonął w sobie trzy kultury i który, jak tutaj było powiedziane, w jaki sposób intelektualnie i kulturowo stworzył się w Polsce, czy przebudził się, to może nie jest dobre słowo, ale sformował się w Polsce, że to warto by było donieść może do świadomości polskich czytelników. Nie tylko jego pracę, ale i jego przywiązanie do Polski i jego rolę jako historyka Rosji sowieckiej.
Spotkanie w Nanterre z okazji otwarcia archiwum Michała Hellera podsumował jego syn Leonid. Otwarcie archiwów Michała Hellera, oficjalne otwarcie w Nanterre, wydawałoby się, że będą mowy o historyku, poważne, nudne. Tymczasem jest spotkanie przyjaciół.
No to tak było pomyślane troszkę, to znaczy, że zaprosiliśmy ludzi, ja się umówiłem z ludźmi, którzy tutaj się zajmują archiwami, umówiłem się z nimi, że będziemy raczej zapraszać przyjaciół, aniżeli nudnych historyków. Myślę, że nudnych historyków, co znali ojca, to tak dużo nie było. Znaczy, jak byli, to się robili przyjaciółmi czasami. I wtedy też zaczynali mówić troszkę inaczej. W każdym razie, to znaczy wesoło. To znaczy z afektem. Także nie, raczej nie było takiego niebezpieczeństwa.
A co pan Misza myśli teraz o nas, patrząc tam z góry?
No, myślę, że ironicznie dosyć patrzy. Ironicznie patrzy, no ale niestety tak trzeba. Trzeba było to archiwum zrobić. Tam było bardzo dużo pracy. Jestem bardzo wdzięczny na przykład ludziom, którzy pracowali, archiwistom. I było bardzo dużo pracy, jest to zrobione, jest to bardzo uporządkowane. Teraz może się tym posługiwać każdy, kto chce. I myślę, z tego raczej by był zadowolony. To raczej by nie było takie obiektem ironii.
Dziękuję panu bardzo.
To ja dziękuję.